Lucid przedstawia Random Press. W pierwszomajowym wydaniu podcastu Random Press o numerze 009. W dzisiejszej części trochę newsów forenzykowych, trochę związanych z bezpieczeństwem IT i ciekawostki dotyczące hakowania pomp insulinowych i pozywania za kradzież genów ziemniaków w Indiach. Ale jeszcze tytułem wstępu i przypomnienia, można słuchać Random Pressa i innych podcastów Random Streama. W tej chwili tylko jeden dodatkowy podcast i jedna dodatkowa audycja Random Case na Spotify, Apple Podcast i subskrybując bezpośrednio strumień RSS, korzystając z ikonek umieszczonych pod odtwarzaczem na stronie www. I jeszcze taka mała informacja, od kilku dni jest nowa czołówka i nowe outro, bardziej cyberpunkowe, bardziej chiptunesowe, bo wykonane z użyciem dodatkowych dźwięków pochodzących z generatora starych brzmień konsolowych i komputerów takich jak C64, ZX Spectrum czy Atari. I zaczynamy krótką informacją telekomunikacyjną. Agencja Bloomberg donosi uprzejmie, że 10 lat temu znaleziono usterki bezpieczeństwa w sprzęcie Huawei, który był wykorzystywany przez operatora Vodafone na terenie Włoch. Dokładnie. 10 lat temu znaleziono usterki, a dzisiaj mamy gorący news na wielu portalach poświęconych bezpieczeństwu czy serwisach, mówiąc precyzyjniej. No i zastanawia mnie i innych również, dlaczego właśnie w takim momencie taka informacja i usterki tam nazywa się backdoorami. Dla niezorientowanych, backdoor z angielska tylne wejście, tylne drzwi, boczna furtka, tylna furtka, przeróżne nazwy możemy temu przypisać. To taki mechanizm, który potencjalny napastnik może zostawić w zaatakowanym systemie, kiedy już uda mu się przełamać jego zabezpieczenia, po to, żeby wracać do tego systemu, niepostrzeżenie go infiltrować bądź dokonywać tam innych czynności. Jest to po prostu najczęściej usługa sieciowa, o której administrator czy operator czy użytkownik tego systemu nic nie wie. Ona sobie działa tam w tle i nasłuchuje, aż ten cyberprzestępca wróci pewnego dnia i użyje jej, żeby uzyskać tam nieuprawniony dostęp. Takim przykładowym, bardzo prostym backdoorem jest na przykład powłoka, z angielska shell, czyli narzędzie pozwalające na w miarę interaktywną, ale też nieinteraktywną, skryptową na przykład pracę z systemem. Taka powłoka, która zamiast być skojarzona z terminalem użytkownika, jest skojarzona z gniazdem sieciowym na jakimś dziwnym numerze portu nasłuchującym i w ten sposób pozwala na zdalny dostęp i kontrolę maszyny. W sieci pojawiają się spekulacje, że tego typu wrzutki to efekt jakichś polityczno-gospodarczych zawirowań, ponieważ Huawei coraz bardziej zaczyna dominować rynek, a jest to chińska spółka. Tak więc przymierze naszych natowskich braci z USA wraz z Wielką Brytanią musi jakoś sobie z tym radzić i dlatego właśnie taka nomenklatura. Nie wiemy oczywiście, czy usterki bezpieczeństwa, które znaleziono w sprzęcie sieciowym Huawei są rzeczywiście backdoorami, czyli świadomie zostawionymi tylnymi furtkami, aby producent mógł szpiegować pod sieć operatora, czy też naprawdę były to po prostu no, usterki, jakie zdarzają się każdego tygodnia, każdego miesiąca w popularnym oprogramowaniu i sprzęcie. Jeżeli chcemy w ten sposób rozmawiać o bezpieczeństwie i nazywać każdą usterkę bezpieczeństwa backdoorem, no to powinniśmy być konsekwentni i na przykład określać Windows czy macOS-a X mianem spyware'u. Nie mówiąc już o takich gigantach jak na przykład Facebook, tutaj z kolei serwisy internetowe, gdzie swoimi informacjami osobistymi i analizą naszego zachowania opłacamy możliwość korzystania z usług. W serwisie GitHub pojawiło się ciekawe narzędzie Impossible Travel Log Analysis by NCC Group. Narzędzie to pozwala zbadać, czy użytkownik nie dokonuje tak zwanych nieprawdopodobnych podróży, to znaczy na wejście podajemy mu czasy, nazwy użytkowników, rodzaje zdarzenia i adres IP, to jest bardzo ważne, a skrypt, korzystając z baz geolokalizacyjnych, fajnie to sobie zamienia i wylicza dystans oraz czas potrzebny na przebycie tego dystansu między jedną a drugą lokalizacją. Może to się przydać wszystkim tym, którzy dokonują analizy powłamaniowej, czyli badają jakiś system pod kątem anomalii związanych z uwierzytelnianiem użytkowników, między innymi, aby zobaczyć, czyje konto zostało zdyskredytowane. Oczywiście będzie tu niewielki problem, jeżeli dana organizacja czy w danym systemie mamy użytkowników korzystających z wirtualnych sieci prywatnych, ponieważ ich adresy publiczne, adresy IP będą lokalizowane w różnych zakątkach świata, niekoniecznie związanych z faktyczną lokalizacją systemu klienckiego tego użytkownika. W blogu Binary Foray pojawił się ciekawy wpis dotyczący parsera do Windowsowego dziennika zdarzeń. Łamiące język narzędzie EVTX ECMD pozwala wygenerować różnorakie raporty w ciekawych formatach, takich jak na przykład JSON czy CSV, a także wyświetlanych bezpośrednio na ekranie. Można polecić je wszystkim, którzy dokonują forenzykowych analiz systemów rodziny Windows. W serwisie Motherboard pojawił się ciekawy news o wycieku danych, wykradzeniu danych w zasadzie przez napastników. Nie byłoby w tym nic dziwnego. Zdarzają się wycieki, gdyby firma, z której te dane pozyskano, nie miała bardzo prominentnych korporacyjnych klientów, między innymi takich gigantów jak Oracle, Volkswagen, Airbus, Toshiba, UniCredit, British Telecom, Hugo Boss i innych. Wykradzione dane to głównie informacje finansowe zgrupowane w 51 tysiącach folderów i zajmujące ponad 0,5 terabajta. Cynk dał Adam. Dzięki Adam za info. Niepokojące wiadomości dla użytkowników Docker Hub, takiej usługi, o której zaraz wspomnę. 190 tysięcy kont użytkowników, co stanowi około 5% wszystkich aktywnych kont, zostało zdyskredytowanych. Napastnikom udało się uzyskać nazwy użytkowników, zahaszowane hasła, czyli potraktowane funkcją skrótu, a w przypadku niektórych z nich tokeny służące do automatyzacji komunikacji z GitHubem i serwisem Bitbucket, służącymi do przechowywania kodu źródłowego i wersjonowania. Docker to taki system kontenerowy, który pozwala programiście lub wydawcy oprogramowania zamknąć aplikację wraz ze wszystkimi możliwymi zależnościami w takim wirtualnym środowisku. Ono nie jest w pełni samodzielnym wirtualnym systemem, ale właśnie tu jest jego zaleta. Dzięki temu, że jest to wirtualny kontener, a nie cały system, jest to trochę lżejsze. No i platforma Docker Hub pozwala programistom dzielić się takimi obrazami Dockera, aby nie trzeba było od nowa wymyślać koła, tylko dzielić się i korzystać z tego, co ktoś już wytworzył. Czasami dostawcy oprogramowania sami również poza paczkami z typu standalone czy pakietami dla różnych dystrybucji systemów typu Unix produkują, udostępniają, publikują również obrazy Dockera. Dzięki temu ktoś, kto będzie chciał posłużyć się Dockerem, aby uruchomić taki soft, może już skorzystać z gotowego obrazu zawierającego właściwą usługę i wszystkie możliwe komponenty zależne. Oszczędza to czasu, izoluje i umożliwia tak zwaną ciągłą integrację. Użytkownicy, których konta zostały w ten sposób zdyskredytowane, będą musieli zmienić swoje hasła i wygenerować nowe tokeny autoryzacyjne do serwisów takich jak GitHub czy Bitbucket. Serwis PC Mag donosi, że para izraelskich badaczy bezpieczeństwa odkryła niezaszyfrowaną bazę danych zawierającą informacje o 80 milionach gospodarstw domowych ze Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że baza danych pochodziła z jednego z serwisów chmurowych Microsoftu. Nie wiemy dokładnie, jaka firma przechowywała tam te informacje, czy była to wymieniona właśnie korporacja, czy może jakaś inna spółka, która po prostu tam składowała najpewniej swoje dane. Baza ta składała się z rekordów podzielonych na gospodarstwa, a nie na indywidualne osoby i zawierała takie informacje jak pełne imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, daty urodzenia. Poza tym w tej ponad 20-gigabajtowej bazie mogliśmy znaleźć takie bardziej wrażliwe informacje dotyczące stanu cywilnego, płci, poziomu przychodów czy statusu posiadłości. Czy ktoś jest właścicielem danego gospodarstwa domowego, czy też może nie jest. I ciekawa historia rodem trochę z filmów science fiction ubiegłych dekad. Doczekaliśmy czasów, w których ludzie chodzą po serwisach aukcyjnych i szukają starych pomp insulinowych. Tak. Chodzi tutaj o tych, którzy mają nieszczęście chorować na cukrzycę typu pierwszego. Wymaga ona ciągłego monitoringu poziomu glukozy we krwi i dostosowywania diety albo podawania sobie zastrzyków insulinowych. Już w 2014 roku kilku hakerów, i używam tu tego słowa nie aby nazywać internetowych oprychów, czyli cyberprzestępców, napastników, ale osoby o trochę takim twórczym usposobieniu, których hobby polega na rozwiązywaniu ciekawych problemów. A więc tacy biomedyczni hakerzy uświadomili sobie, że na rynku istnieją już urządzenia, które potrafią po pierwsze monitorować poziom cukru i komunikować to jakąś drogą bezprzewodową, a także urządzenia, które potrafią automatycznie wstrzykiwać insulinę, kiedy jej w organizmie potrzeba. Tak narodził się projekt OpenAPS i cała jakby procedura, którą nazywa się looping, sprzęganie. Wymaga ona do poprawnej pracy odpowiednich modeli sprzętów, gdzie kluczowym staje się ten ostatni, czyli pompa insulinowa. Pompy insulinowe, takie, które w sposób zautomatyzowany potrafią podawać odpowiednie dawki, niestety nie są na tyle otwarte, jeśli chodzi o swoją architekturę, aby każdy mógł dokonywać tam zmian firmware'u, sprzęgać z innymi urządzeniami itd. Natomiast są takie modele, a dokładniej rzecz ujmując, jeden model dawnej pompy, którego usterka bezpieczeństwa pozwala wpływać na jej działanie i, znając numer seryjny, podmienić oprogramowanie w taki sposób, aby przyjmowało ono polecenia z zewnątrz na żądanie. W serwisie The Atlantic znajdziemy historię takiego insulinowego hakera, który opowiada, jak zdobyć starą pompę firmy Medtronic i sprzęgnąć ją, używając paru trików i wolnodostępnego oprogramowania, aby nie musieć budzić się co noc, kiedy monitoring piszczy i mówi: wstrzyknij sobie insulinę, wstrzyknij sobie insulinę. Zapytany o zdanie na ten temat producent tych pomp oświadczył, że priorytetem jest dla nich zdrowie pacjentów, dlatego sami nie implementują takich sprzężeń międzyurządzeniowych. Prawdopodobnie chodzi tu o przeniesienie ryzyka. Co innego, gdy ktoś zhakuje sobie taką pompę w domowym zaciszu i potem najwyżej coś mu się stanie, on jest za to odpowiedzialny. Co innego, kiedy zrobiłaby coś takiego firma produkująca sprzęt medyczny, no i naraziłaby się w ten sposób nie tylko na pozwy, ale też na wycofanie takiego produktu. Dlatego też ryzyko po stronie pacjentów, ale dzięki temu ci z bardzo ostrą cukrzycą typu pierwszego mogą w końcu spokojnie spać, nie są budzeni przez monitor. Serwis The Hindu opisuje smutną historię czterech rolników, od których koncern PepsiCo domaga się odszkodowania w wysokości 1,05 koti rupii. Rupie to taka indyjska waluta, a koti to mnożnik oznaczający 10 milionów. W skrócie chodzi o kwotę około 580 tysięcy złotych od każdego z nich. Za co? Ano za naruszenie praw własności intelektualnej, którymi jest odpowiednia mieszanka genów używana w ziemniakach, które uprawia się, aby potem lepiej smakowały chipsy marki Lay's. Pozwani rolnicy nie są jakimiś gigantami świata agro. Każdy z nich dysponuje poletkiem o powierzchni 3 do 4 akrów, czyli około 1,5 hektara, co można sobie wyobrazić jako kwadrat o boku 122 metry w przybliżeniu. Jako argumenty za koniecznością udzielenia rządowej pomocy rolnicy podają, że może to być precedensowa sprawa, a poza tym zarzucają PepsiCo pewne nadużycia w postaci organizowania prywatnych prowokacji, aby wynajmowania prywatnych detektywów w tym celu podszywających się pod potencjalnych nabywców. Przypomina mi to inną sprawę, też wydaje mi się z Indii sprzed lat, gdzie chodziło, zdaje się, o soję i naruszenie praw własności intelektualnej do modyfikacji genetycznych. Tam był problem taki z kolei, że to się przesiewało między polami. Wyglądało to w ten sposób, że koncern, który był właścicielem odpowiednio zmodyfikowanej soi, zarzucał okolicznym rolnikom, do których samoczynnie się przesiała, że kradną jego własność. Wtedy rząd powiedział, że może jeżeli uznajemy to za kradzież własności, to za taką samą kradzież należałoby uznać utwór zależny, no gdyby takiej analogii użyć do prawa autorskiego, utwór zależny, ponieważ w oryginale soja pochodziła z tych terenów i istniała zanim zrodził się tamtejszy koncern. I zanim wprowadzono te genetyczne modyfikacje, a więc jeżeli koncern chce pozywać o to, że ktoś narusza prawa własności do zmodyfikowanej wersji, to powinien też rządowi uiścić opłaty za to, że wytworzył coś na bazie należącej do tego rządu od wieków, czy do państwa, powiedzmy, reprezentowanego przez rząd rośliny. Chipsów jeść w ramach protestu nie przestanę, ponieważ już ich od lat nie jem. Natomiast chyba zastosuję dietę bezcukrową, jeśli chodzi o orzeźwiające napoje. To by było na tyle w dzisiejszym Random Pressie. Do zobaczenia po majówce. Życzę odpoczynku albo satysfakcjonujących zajęć i dużo ładnej pogody. Do zobaczenia za, mam nadzieję, tydzień. Randomowy przegląd prasy.